Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś porozmawiamy o wydarzeniach roku 1947. W styczniu tego roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Jakiś czas temu z moim dzisiejszym gościem, z Krzysztofem Drażbą z Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawialiśmy o referendum z 1946 roku, no, który był takim testem dla ówczesnych władz komunistycznych. Jak zrobić tak, żeby wyjść zwycięsko z tej próby, jaką miały być wybory parlamentarne. Wiele wskazywało na to, że władze komunistyczne nie były pewne, trochę się obawiały tego, czy uda się to tak przeprowadzić, żeby wygrać te wybory z formalnego punktu widzenia, a przy okazji nie zrazić sobie na przykład zachodnich sojuszników, którzy mogli próbować żądać od Związku Radzieckiego dotrzymania traktatu jałtańskiego, w którym zakładano, że jednak te wybory będą miały no, do pewnego stopnia nieskrępowany charakter.
Tak, dzień dobry Państwu. Tak jak pan redaktor powiedział, referendum było doskonałym poligonem doświadczalnym dla komunistów przed wyborami. No zresztą taki był cel referendum, żeby te wybory odwlec w czasie, jednocześnie wypełniając zobowiązania międzynarodowe do przeprowadzenia aktu wyborczego. Dzięki referendum komuniści poznali z jednej strony geografię polityczną Polski, zobaczyli, w których rejonach Polski jest najwięcej ich przeciwników. Kolejną rzeczą dla nich istotną było to, że poznali mechanizmy manipulowania, znaczy na ile mogą sobie pozwolić. I gdy zobaczyli, że alianci zachodni tak naprawdę zbagatelizowali sprawę sfałszowania referendum, wiedzieli, że w wyborach mogą już pozwolić sobie na więcej. Jednocześnie po prostu referendum pozwoliło im skorygować popełnione wówczas błędy, które z ich punktu widzenia były wówczas istotne, ale nie miały tego znaczenia, ponieważ referendum nie było jakby wiążącym aktem wyborczym. On właściwie nic realnie nie oznaczał.
Ja przypomnę, że były takie miejsca, gdzie czy to dla jakby to być uwiarygodnienia referendum, czy to dla właśnie no, podkreślenia jakichś takich, bym powiedział, jednak odrębności, Ten wynik referendum był inny. To jest oczywiście Kraków, o którym wiele się mówiło, ale także tutaj na Pomorzu Sopot.
Tak, w Sopocie na pierwsze pytanie, czyli to najistotniejsze z punktu widzenia referendum, padło 85% odpowiedzi nie, czyli przeciwko komunistom. I nawet na pytanie drugie padło 65% odpowiedzi, co pokazywało, że tutaj właśnie no, ludzie, że komuniści nie mają poparcia. I Sopot, podobnie jak Kraków, był atakiem ostrej nagonki, były groźby wysiedlania tutaj tych ludzi. No są dwie teorie. Jedna mówi właśnie, że było to jakby przeciek kontrolowany, żeby w iluś tam miejscach w Polsce pokazać, że jednak ci komuniści nie zdobyli przewagi, że w niektórych miejscach no, nie są tak popularni, jakby się wydawało. Z drugiej strony jest teoria, że był to wypadek przy pracy, szczególnie w Krakowie, gdzie po prostu przewodniczący komisji okręgowej, będący członkiem PPR, gdy zobaczył, ile jest głosów nie, po prostu nie poradził sobie z sytuacją, powiedział, że źle się czuje, wyszedł z pomieszczenia. W ten sposób wyszli kolejno jego zastępcy, również zwolennicy komunistów. Zostały osoby, czy to z PSL, czy bezpartyjne, i ogłosiły wynik. Nie dało się już tego cofnąć.
No to w takim razie wróćmy do tego, co zdarzyło się między czerwcem 1946 roku a styczniem 1947 roku. Tutaj chyba wróćmy też trochę do takiego tła politycznego. Znaczy, co oznaczało te pół roku, jeśli chodzi o politykę? Znaczy, wiele wskazuje na to, że nadzieje związane z PSL-em są nieco mniejsze niż były przed referendum. To była taka nadzieja, że to Mikołajczyk przy pomocy też, jakby to powiedzieć, swojego wsparcia na Zachodzie jest w stanie jeszcze odegrać jakąś rolę w życiu politycznym mimo dominacji Związku Radzieckiego nad naszą częścią Europy.
Tak, zwróciłbym tu uwagę na dwa aspekty. Na pierwsze, politykę międzynarodową, to z jednej strony właśnie zbagatelizowanie sprawy przez aliantów zachodnich, sprawy sfałszowania referendum. W tym momencie zarówno Stalin, jak i polscy komuniści no, zdali sobie sprawę, że tak naprawdę alianci nie będą ryzykowali w sprawie Polski, nie staną w jej obronie. Kolejna sprawa z polityki międzynarodowej to wybory w innych państwach które zostały, no, były okupowane przez Armię Czerwoną, czyli Jugosławia, Bułgaria, Rumunia czy Węgry, pokazały, że no, siły podobne do tego, jakie w Polsce pełniło rolę PSL, cieszą się dużym poparciem w tych krajach, ale doświadczenia tamtych krajów, gdzie komuniści zdominowali rządzące koalicje, pokazały, że PSL jest siłą, z którą trzeba się liczyć, no ale trzeba właśnie jakimiś sposobami ją zgnębić i zrobić tak, żeby po prostu nie odgrała żadnej roli politycznej. Z kolei na podwórku polskim, tak bym to powiedział, referendum pokazało szczególnie Polskiej Partii Socjalistycznej, która do tej pory i w czasie referendum, no, była jakby kontrolowana przez Polską Partię Robotniczą, ale mimo wszystko miała swoją jakąś niezależność i nawet choćby pod względem liczebnym była liczącą się siłą. Działacze PPS-u zobaczyli, że PPR tak naprawdę chce zdominować polską scenę polityczną i część z nich zaczęło prowadzić rozmowy z PSL-em, aby to właśnie z PSL-em stworzyć jakąś koalicję wyborczą, aby zrównoważyć siłę PPR-u. PPR wówczas zobaczyła, że musi po prostu tych działaczy WRN-owskich, jak to nazywano, czyli...
Tych, którzy mieli doświadczenie funkcjonowania w tym prawdziwym PPS-ie, który funkcjonował i przed wojną, i w czasie okupacji wojny. Pod nazwą właśnie WRN.
Tak, czyli Wolność, Równość, Niepodległość, czyli którzy mieli po prostu właśnie, chcieli budować państwo polskie bez tutaj siły komunistów. I no, komuniści jednoznacznie stwierdzili, że po prostu muszą zdominować i wyeliminować tych działaczy, jakby tutaj wspierając, jak oni to nazywali, jednolitofrontowców, czyli działaczy PPS, którzy chcieli iść ramię w ramię do zwycięstwa w wyborach z PPR. I to pokazało, tak to się działo tutaj na podwórku polskim. Z kolei społeczeństwo zrozumiało po referendum, że mimo, że było przekonane, że PSL wygrało, komuniści ponieśli wielką porażkę w referendum, to mimo wszystko PSL nie potrafiło, zewnętrzne jakby warunki spowodowały, że PSL nie mogło zdyskontować tego swojego sukcesu.
No tak, ale to jest, wróćmy już tak do konkretów, to jest taki sukces podziemny, no bo to jest sukces w referendum, które zostało sfałszowane, czyli większość ludzi zdawała sobie sprawę, że wynik referendum naprawdę był inny, no ale ogłoszono, co by nie powiedzieć, zwycięstwo PPR-u.
Tak, i to było wiążące i no jakby tutaj ludzie zaczęli po prostu zastanawiać się i tracić nadzieję, że mimo wszystko wiedzieli, że głosowali na PSL, że PSL wygrał, ale rzeczywistość oficjalna
i konsekwencje.
Dokładnie, i konsekwencje były takie, że to komuniści mieli rację, więc pojawiał się taki trochę już fatalizm wśród społeczeństwa i pewna rezygnacja. Szczególnie to było widać też, są relacje członków PSL-u, kiedy mówią, że przed referendum był taki entuzjazm i w głównej siedzibie PSL w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich ciągle po prostu przychodzili ludzie, pokazywali, że są za PSL-em, że ich popierają, to po referendum przed wyborami te korytarze były puste, po prostu była już przygnębiająca atmosfera.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, porozmawiamy też o tym, co dzieje się w tej polityce polskiej, no jakby to powiedzieć, poza granicami Polski, o tym oporze, który jeszcze wciąż trwa ze strony tych ugrupowań, które wybrały drogę zbrojną albo podziemną. No i spróbujemy porozmawiać o atmosferze przed samymi wyborami, ale to po chwili przerwy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o wyborach ze stycznia 1947 roku. Moim rozmówcą jest Krzysztof Drażba z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Chcę spytać o także takie tło szersze, czyli co w tym czasie dzieje się w środowiskach polskich na emigracji, co dzieje się też wśród tych ugrupowań, które albo wybrały drogę zbrojnej konfrontacji z władzą PPR-u i tymi, które próbują z kolei też zachować swoją autonomiczność, no, pozostając w konspiracji.
Na emigracji rząd polski, który już no, od lipca 1945 roku nie był uznawany przez aliantów zachodnich, ale on dalej funkcjonuje i ma łączność z krajem, szczególnie ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, wie co się dzieje w kraju, no i tak naprawdę no, kibicuje PSL-owi, licząc, że mimo wszystko jakoś te wybory po prostu może nie będą sfałszowane. Z kolei, jeżeli chodzi o podziemie zbrojne, no walczy ono dalej, ale już jakby też jest to raz, że ludzie są zmęczeni po 6 latach wojny, ludność cywilna i też chciałaby już spokoju, więc takiego już nie ma poparcia. Z drugiej strony w szeregach podziemia zbrojnego też to sfałszowane referendum obniżyło morale, ponieważ no, zdali sobie sprawę ci ludzie, że de facto ta główna walka, oni walczyli właśnie o wolne wybory. Chcieli dotrwać do tego momentu, kiedy będą wolne wybory i zmieni się władza w Polsce. Zobaczyli, że ten punkt, o który walczyli, no, może się nie zrealizować. Na Pomorzu no, tutaj doszło też do strat w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej, tutaj gdzie ta siła była jakby największa. Denuncjacja Reginy Mordas-Żylińskiej, śmierć Inki, śmierć Zagończyka. To wszystko spowodowało, że tutaj na Pomorzu właśnie 5. Wileńska Brygada też już była słabsza. Widać to też w raportach Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie ataki, band, jak to oczywiście w tej propagandzie jest nazywane, są, nie mają już takiego nasilenia. Jeżeli chodzi jeszcze o siły polityczne, to w stronnictwie pracy też doszło do walki, tak naprawdę do rozłamu inspirowanego przez komunistów. Partia, która miała też skupiać no, taka o rodzaju chadeckim, miała też poparcie mieć kościoła, doszło do rozłamu i tak naprawdę też nie odegrała większej roli przed wyborami.
To w takim razie spójrzmy na to z perspektywy PPR-u. Czy oni mieli pełną świadomość jakby celu, do którego dążą, bo czasami mam takie wrażenie, że to jest też czas, kiedy oni spoglądają na Moskwę, spoglądają na tak zwane, jeszcze wtedy nie bratnie, ale jakby to być zarserwujące się bratnie kraje i szukają takiej drogi, w której mogą przypodobać się towarzyszowi Stalinowi zameldować mu o kolejnym sukcesie. Nie zawsze otrzymują jasne i proste instrukcje, co mają zrobić, takie odnoszę wrażenie.
Tak jak wcześniej powiedziałem, te wybory w innych krajach właśnie bratnich pokazały, że komuniści no, mogą, gdyby te wybory faktycznie były wolne, po prostu przegraliby z Kretesem. Oczywiście radzili się swojego mentora, czyli Józefa Stalina. I Stalin tak naprawdę chciał właściwie jeszcze odsunięcia tych wyborów. Zresztą początkowo podczas jakby targów, kiedy PSL w ogóle godziło się na referendum, czyli wiosną 1946 roku, padł termin jesienny wyboru w 1946 roku. Ale właśnie te przepychanki, również tutaj próba zdominowania PPS, żeby właśnie było partią jednolitofrontową z PPR, spowodowało, że ten termin został opóźniony i doszło do niego w styczniu, co w ogóle jakby przeczyło też wcześniejszym z kolei jeszcze w okresie referendum głosom komunistów, którzy mówili, że wybory nie mogą się odbyć zimą, ponieważ będzie utrudniony choćby dostęp do lokali wyborczych. No, w 1947 roku w ogóle im to już nie przeszkadzało. I ten termin tak naprawdę jakby Bierut trochę, można powiedzieć, sprzeczał się ze Stalinem i właściwie postawił na swoim. Powiedział, że odwlekanie wyborów jakby powoduje, że ta władza, która i tak cieszyła się bardzo niskim poparciem, po prostu jeszcze bardziej w społeczeństwie jest lekceważona i w ogóle nie ma jakby uznania.
To w takim razie popatrzmy na to, na ten proces, o którym mówimy. No, przypomnijmy, że kiedy dochodzi do referendum w 1946 roku, to mamy taką specjalną ekipę sowiecką. To akurat jest rzecz, którą udało się udokumentować po latach, która pokazuje, jak ten mechanizm fałszowania wyborów był też importowany. Czyli przyjechali specjaliści, którzy powiedzieli, jak fałszować wybory, jak fałszować referendum. Rozumiem, że to była ważna umiejętność, którą nabyto i która była tym takim asem atutowym, jeśli chodzi o przygotowania do wyborów. Wiadomo, gdzie dosypywać głosy do urn, gdzie podmieniać urny, gdzie zmieniać wyniki wyborów i że nie odbywa się to wcale w jednym miejscu już centralnie, tylko że odbywa się to w sposób właśnie tak naprawdę zdecentralizowany.
Tak, wizyta specjalnej grupy pod dowództwem pułkownika Rona Paukina z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Związku Sowieckiego podczas referendum w Polsce pokazała komunistom, jak właśnie fałszować wybory. I tutaj jakby już od początku, na etapie formułowania ordynacji wyborczej, te niedociągnięcia, w cudzysłowie oczywiście, z referendum zostały uwzględnione. Po pierwsze, wykorzystano właśnie tą geografię polityczną i na ziemiach, gdzie za komunistami podczas referendum padło więcej głosów, czyli na tak zwanych ziemiach odzyskanych szczególnie, tam wbrew oczywiście zasadom demokratycznych wyborów zrobiono w ten sposób, że były to ziemie mniej liczne, a wybierały tak naprawdę więcej mandatów. Również wyciągając konsekwencje z referendum, gdzie było ponad 11 tysięcy komisji obwodowych, tę liczbę komisji zmniejszono ponad dwukrotnie, aby po prostu łatwiej je kontrolować. To wszystko określono w ordynacji wyborczej. Poza tym ordynacja wyborcza przewidywała również eliminację, czy to z możliwości wybierania, czy bycia wybieranym, osób, które bardzo ogólnikowo to wpisano, właśnie współpracowały z podziemiem niepodległościowym, czyli wówczas nazywanym bandami, albo kolaborowały w czasie wojny z Niemcami. Wyszło tutaj do takiej, doszło do kuriozalnej sytuacji, ponieważ w całym kraju zabrano prawo głosu ponad 400 tysiącom obywateli. To jest ponad 3% mieszkańców Polski, w tym wielu za właśnie kolaborację z Niemcami, szczególnie w Warszawie, gdzie też PSL było popularne. I no, wbrew oczywistym faktom pokazywało to, że Polska była po prostu narodem kolaborantów. Ale wracając jeszcze do grupy Pałkina, ona była obecna w Polsce podczas wyborów, również na wyraźną prośbę Bieruta, ale tak naprawdę towarzysze sowieccy stwierdzili, że Polacy dobrze wykonali swoją pracę i właściwie grupa Pałkina tylko nadzorowała.
No to w takim razie jeszcze popatrzmy na pewien klimat społeczny. Mówiliśmy o tym, że pojawia się ten element zniechęcenia. Zima skłania też oddziały podziemia do demobilizacji i do tego, aby trochę ograniczyć swoje działania. Czasami też mamy do czynienia jednak z większą skutecznością tych obław milicyjnych i oddziałów KBW. Czy to jest też dowód na to, że poparcie społeczne dla takiego pomysłu, żeby jednak próbować, mówiąc najkrócej, uchronić się przed tym wejściem w komunizm słabnie. Ludzie tracą nadzieję i w związku z tym nie chcą już na przykład uczestniczyć w wsparciu dla na przykład oddziałów podziemia?
Myślę, że wynika to po prostu z zastraszenia. Liczba sił rzuconych, czy Urzędu Bezpieczeństwa i grup propagandowych wojskowych, które miały zmuszać ludzi do wycofywania swoich podpisów na złożone już listy kandydatów, no, oczywiście chodziło o listy PSL-owskie, pod różnymi pretekstami. No, były specjalnie rozpowszechniane plotki, że osoby, które złożą podpisy pod listą PSL-owską, zostaną wywiezione na Sybir. Albo właśnie szczególnie na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych, że stracą prawo pobytu tutaj i zostaną stąd wywiezione. Więc wszystko to powodowało, że ludzie faktycznie tracili nadzieję i po prostu chcieli mieć święty spokój i częściowo rezygnowali po prostu tutaj no, z walki o niepodległą Polskę. No, były również robione prowokacje. Oczywiście podczas przeszukiwań szczególnie jest taki, no myślę, dobitny przykład, częściowo anegdotyczny, ale oparty na faktach, gdzie podczas rewizji w domu kandydata, jednego z kandydatów na posła z ramienia PSL, ubowiec przeszukuje płaszcz, wkłada rękę do płaszcza i patrzy, że żona tego kandydata tak dziwnie na niego patrzy i mówi, pyta się jej, co boi się pani, że coś zginie? A ona mówi, nie, boję się, że coś przybędzie. To znaczy właśnie dochodziło do takich przypadków, że często Urzędy Bezpieczeństwa podkładały broń, ta, która miała wskazywać na współpracę z bandami. Tak,
a jeśli patrzymy na ziemię zachodnie i północne, coś się zmieniło przez sytuacji społecznej na tych ziemiach, bo warto powiedzieć, że latem 1946 roku to jest właściwie moment, kiedy kończą się dopiero wysiedlenia Niemców z tych obszarów. Rok 1947 to jest już takie poczucie, że być może jest to trochę na dłużej i że czasami ludzie znaleźli już swoje miejsce na tych ziemiach zachodnich i północnych i że jest niebezpieczeństwo straty tego miejsca, które się z takim wielkim trudem po wojnie zdobyło.
Tak, o ile podczas referendum ci mieszkańcy właśnie ziem północnych i zachodnich, gdzie duża część pochodziła z Zabuga. Oni mieli jeszcze nadzieję przed referendum, że kiedy referendum wygra PSL, że zmieni się coś w polityce i że oni może te ziemie wschodnie jeszcze na zawsze już nie przypadną Związkowi Sowieckiemu, że może będą mieli jeszcze możliwość tam wrócić. Jednak już po tym referendum ta nadzieja trochę ogasła i ci ludzie faktycznie zaczęli przyzwyczajać się do tych gospodarstw, które dostali na tych ziemiach i tak jak podczas referendum, to, że oni byli obcy, nie mieli sąsiadów, nie mieli tutaj korzeni, byli podatni bardziej na propagandę komunistyczną i zastraszenie, podczas wyborów jakby to dalej procentuje. Tym razem już może nie właśnie to wykorzenienie, ale że tak naprawdę się nic właściwie nie zmieni, dla świętego spokoju zagłosujemy, przyjmiemy po prostu to, co będzie.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Krzysztof Drażba jest moim rozmówcą. Rozmawiamy o wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku. Za chwilę porozmawiamy też już o samym przebiegu wyborów i o tym, co oznaczała jedna lista, a co oznaczało kandydowanie z innej listy w tych wyborach.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o wyborach z 1947 roku. Moim rozmówcą jest Krzysztof Drażba z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Chcę spytać o sam przebieg wyborów, znaczy o ten moment, kiedy pojawiły się listy kandydatów. Mówiliśmy o tym jednym froncie, który próbuje stworzyć PPR. Ja przypomnę, że oni składają taką propozycję też PSL-owi. Znaczy umówmy się, ile głosów dostaniecie przed wyborami, czyli mówiąc najkrócej, ile mandatów możecie dostać, podzielmy się łupem, wystartujmy wspólnie, nie będzie konkurencji. No taka propozycja trochę, mówiąc najkrócej, wyborów kontraktowych.
Komuniści powtórzyli propozycję sprzed referendum, gdzie wbrew zasadom demokracji, wbrew idei w ogóle wyborów, partie miały się podzielić właśnie, tak jak pan powiedział, łupem. I o ile podczas referendum PSL stwierdzało, mając jakby poczucie swojej siły i poparcia w społeczeństwie, nie godziło się na propozycję PPR, gdzie wtedy zaproponowano 20% głosów w Sejmie, gdzie wiadomo było, że pozostałe partie były tak naprawdę przystawkami PPR, więc PPR by miała większość. Tutaj propozycja została ponowiona. Mikołajczyk jakby początkowo trochę już jak spuścił z tonu, znając realia, gdzie w lutym 1946 roku, właśnie przed referendum, kiedy prowadzono pierwsze rozmowy, żądał 75% głosów dla ludowców ogólnie, czyli również dla komunistycznego Stronnictwa Ludowego. Tym razem już chciał dla PSL-u 40%, ale licząc właśnie, że uda mu się porozumieć z PPS-em, żeby jakby zrównoważyć tą siłę PPR-u. Ostatecznie też pod wpływem Stalina, gdzie Stalin powiedział, że tak naprawdę 10% to jest maks, który może dostać PSL, co się potem zresztą sprawdziło w oficjalnych wynikach. No i Mikołajczyk oczywiście nie przystał na taką propozycję i ostatecznie zrezygnował i stwierdził właśnie, że PSL pójdzie do wyborów samo jako jedyna tak naprawdę działająca oficjalnie partia opozycyjna.
Czy jak patrzymy na ten moment, to czy to nie był błąd, mówiąc najkrócej? Znaczy, czy w tym momencie gra o wszystko, a taką podjął chyba, jak rozumiem, Mikołajczyk, była właściwą strategią, bo być może, mówiąc najkrócej, można było grać o to, żeby jakoś przetrwać, jeśli znamy już potem to, co zdarzyło się później, na przykład do takiego roku 54 czy 6. Pewnie inaczej Polska by wyglądała, gdyby w roku 54 czy 56 wśród tych środowisk, które mogły jakby wykorzystać moment odwilży, znajdowaliby się ludzie właśnie z tym doświadczeniem i z tym bagażem politycznym, którym dysponował na przykład ktoś taki jak Stanisław Mikołajczyk.
Z naszej perspektywy oczywiście jest łatwiej oceniać i faktycznie gdyby Mikołajczyk zgodził się na te 40%, mogłoby to wyglądać właśnie tak jak pan redaktor mówi, że...
Ale równie dobrze mogłoby się tak zakończyć, że mielibyśmy wielką, krwawą czystkę, w której by owi posłowie PSL-u zostali wyaresztowani, a duża część ich stracona w pokazowych procesach.
Tak jak to miało miejsce na przykład w Czechosłowacji, gdzie też właśnie do 1948 roku tak naprawdę siły niekomunistyczne miały duży wpływ na władzę, ale komuniści ostatecznie rozprawili się z nimi, więc to jest oczywiście gdybanie, które którego historycy nie powinni robić, ale zawsze to robią. No koniec końców wyszło tak, że PSL wyszło do wyborów same. Mikołajczyk, myślę, miał nadzieję, że nawet będąc w opozycji w tym Sejmie, że po prostu jakby ich inteligencja i ta prawda, którą chcieli przekazać społeczeństwu, wpłynie w jakiś sposób, że będą po prostu łagodzili politykę komunistów. No niestety się to nie sprawdziło.
Gdy patrzymy na Mikołajczyka, to bardzo ważna jest polityka Zachodu. Znaczy bardzo ważne jest to, na ile i na co on mógł liczyć z punktu widzenia takich krajów jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone w tym czasie. Ja przypomnę, że to jest też taki czas powolnego, ale dojrzewania krajów Zachodu do zrozumienia, co się wydarzyło tak naprawdę po 1945 roku. Na początku wyglądało na to, że te kraje były dość zadowolone tak naprawdę z tego dealu, który zawarli w Jałcie i w Poczdamie. Potem nagle okazało się, że w tych krajach zaczęła dominować przekonanie, że być może popełniono pewne błędy. Przypomnę, że to jest czas, kiedy jesteśmy jeszcze przed blokadą Berlina i jesteśmy przed upadkiem niekomunistycznych Chin. To były te takie momenty, kiedy tak naprawdę Stany Zjednoczone i Zachód zrozumiał, jak bardzo został ograny po 1945 roku.
Tak, alianci zachodni w Jałcie, no, kosztem oszczędności ich krwi, ich żołnierzy, przed zakończeniem wojny, to znaczy, że wojna miała zostać zakończona właśnie siłami Armii Czerwonej, a nie ofensywa miała iść od strony zachodniej. Sprzedając, może wtedy jeszcze tego tak nie uważali, sprzedając Europę Środkowo-Wschodnią Stalinowi, mieli nadzieję, że może jednak te wybory, które miały być wolne i demokratyczne, jak to zapisano w Jałcie, może jeszcze będą, faktycznie takie będą i coś się zmieni tutaj w tej części Europy. Jednak faktycznie i sfałszowane referendum i to, co się działo właśnie w bratnich krajach, pokazywało im, że no Stalin po prostu, tam gdzie stopa sowieckiego żołnierza stanie, tak łatwo ta stopa stamtąd się nie wycofa. Mikołajczyk przed wyborami pisał memoranda do ambasadorów państw Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale również właśnie Związku Sowieckiego, czyli państw sygnatariuszy porozumień jałtańskich, ale również poczdamskich, które tak naprawdę regulowały właśnie kwestie wolnych wyborów w Polsce, pisząc o prześladowaniach PSL-u, członków PSL-u, właśnie o morderstwach, bo przecież kilkaset udokumentowanych jest przypadków morderstw politycznych właśnie na członkach PSL-u, również na kandydatach na posłów. Te memoranda pozostawiały, to znaczy nie tyle bez odpowiedzi, ponieważ ambasadorzy zwracali się do rządu Związku Sowieckiego w tej sprawie, zwracając uwagę, że obawiają się, że wybory będą nieczyste i niesuwerenne. W odpowiedzi słyszeli, że żeby nie wtrącali się w sprawy Polski. Z kolei na rynku wewnątrz Polski komuniści punktowali to, że Mikołajczyk właśnie chce, żeby w sprawy polskie wtrącały się kraje zachodnie. W ogóle jakby oczywiście nie widząc, że nie zwracając uwagi na to, że w Polsce kilkanaście miesięcy po zakończeniu wojny przebywa dalej armia sowiecka, że oczywiście w Wojsku Polskim jest mnóstwo tak zwanych popów, tak, czyli pełniących obowiązki Polaków, którzy tak naprawdę kontrolowali wojsko, więc po prostu perfidnie w ogóle jakby tego nie zauważali.
To w takim razie wróćmy jeszcze do samego momentu wyborów. Znaczy mamy te bardzo takie silne represje i próby zastraszenia. To są aresztowania, a nawet zabójstwa działaczy PSL-u. Mamy wciąż trwającą ofensywę przeciwko słabnącemu podziemiu zbrojnemu. Czy komuniści dysponowali wtedy dużą siłą taką policyjno-militarną? Bo przecież tak naprawdę są zaledwie 2,5 roku po zakończeniu wojny. Im się udało stworzyć już ten aparat bezpieczeństwa na takim poziomie, w którym tak naprawdę nie muszą być posiłkowani specjalnie przez siły sowieckie.
Czas grał tutaj na rolę komunistów. Oni już okrzepli z tą władzą, rozbudowali siły bezpieczeństwa, siły wojskowe, którzy rzucili wszystkie do działań właśnie przed wyborami. Zastraszyli społeczeństwo, zastraszyli kandydatów. I spowodowało to, że Polacy, zresztą były premiowane jakby głosowanie jawne. Sposób głosowania w ogóle wyglądał w ten sposób, że ludzie szli do obwodów głosowania i mieli wrzucić do koperty, którą otrzymywali od przewodniczącego komisji, mieli wrzucić kartkę z numerkiem listy, na którą chcieli głosować. Oczywiście tutaj też kolejna rzecz, którą sobie zagwarantowali komuniści sukces, to że ich lista miała w całym kraju numer 3. Natomiast pozostałe listy w różnych okręgach miały różne numerki, co oczywiście też powodowało komplikacje i dezorganizację. I tutaj było to zorganizowane w ten sposób, że członkowie PPR mieli wcześniej tworzyć trójki wyborcze, które chodziły po domach, żeby zbierać podpisy i rezolucje mieszkańców, że oni będą głosowali jawnie. I później właśnie do wyborów szły zorganizowane grupy, czasami całe wsie, z Towarzyszeniem Orkiestry pod przywództwem Sołtysa szły do wyborów i te grupy właśnie zorganizowane miały pierwszeństwo. One były nawet umawiane na konkretne godziny. Natomiast osoby, które chciały głosować tajnie albo po prostu nie afiszować się, że chcą głosować na listę numer 3, stały w długich kolejkach. Przypominam, była zima, więc stanie na zewnątrz, na długich kolejkach, specjalnie byli przetrzymywani na zewnątrz, powodowało, że część z tych osób po prostu też rezygnowała i po prostu, żeby już oddać głos, wchodziła do obwodu, żeby wrzucić tą trójkę, bo wtedy wówczas była wpuszczana.
Chcę spytać o kampanię wyborczą. To była kampania właściwie ulotkowa. Przypomnijmy, że to jest czas, kiedy media ograniczają się jedynie do jeszcze wciąż nie do końca rozpowszechnionego polskiego radia, tak? Bo to jest czas, kiedy te prywatne radioodbiorniki są jeszcze rzadkością. Przypomnijmy, że w czasie wojny prywatne radioodbiorniki były konfiskowane, w związku z tym jest ich relatywnie w kraju stosunkowo mało. Czy tak naprawdę pewna przewaga władzy w propagandzie mogła być wtedy efektywna?
Tak, jak najbardziej. Oczywiście cenzura, ograniczenie dostaw papieru dla jedynego właściwie ogólnopolskiego dziennika PSL-owskiego Gazety Ludowej. Przypomnę, PSL miało dwa tytuły, dzienniki. Jeden ogólnopolski Gazeta Ludowa oraz Polska Ludowa pod takim tytułem w Poznaniu, w Wielkopolsce, gdzie w tym samym czasie komuniści dysponowali 50 tytułami dzienników plus 300 innymi tytułami innych gazet. Więc choćby to pokazuje jakby skalę tutaj i przewagę komunistów. Radio, tak jak pan powiedział, odgrywało mniejszą rolę, chociaż formalnie Stanisław Mikołajczyk został dwa razy dopuszczony do głosu właśnie na antenę Polskiego Radia 13 i 15 stycznia, ale oczywiście też to przemówienie częściowo było okrojone i cenzurowane.
Chcę spytać o ten dzień wyborów. Długie kolejki oczekujących. Czy możemy coś powiedzieć na temat frekwencji? Znaczy, czy dane, które pozwalają nam, jakby to powiedzieć, spojrzeć, jak wyglądał realny wynik, jak wyglądała frekwencja, no a potem jak wyglądał ten realny rozkład głosów. Tutaj wiemy znacznie mniej niż w wypadku referendum, gdzie udało się de facto odtworzyć ten prawdziwy wynik i ten sfałszowany.
Tak, w trakcie referendum komuniści zbierali i dane rzeczywiste, no i później te, które zostały ogłoszone jako oficjalne. Tutaj właśnie mając nauczkę, że te dane gdzieś później w różnych też lokalnych sprawozdaniach, czy starostów, czy pomniejszych obszarów terytorialnych przejawiały się te wyniki właśnie, czy nie konkretnie wyniki, ale na przykład, że wynik był niepocieszający, cytując, po referendum. Tutaj po prostu to zakazano. Aparat wyborczy, który miał sfałszować wybory, został przygotowany dużo wcześniej. Tak naprawdę prowadzili go właściwie agenci zwerbowani przez Urzędy Bezpieczeństwa. Komuniści podzielili komisje obwodowe na 4 kategorie. Absolutnie pewne, gdzie byli tylko członkowie PPR. Pewne, gdzie byli członkowie PPR i partii Stronnictwa Ludowego albo Stronnictwa Demokratycznego. Też po prostu podległe komunistom. Komisje jednolitofrontowe, gdzie właśnie dopuszczono do komisji członków PPS-u, ale obawiając się, ale tych właśnie jednolitofrontowych, którzy chcieli współpracować z PPR, i komisje niepewne, gdzie zasiadały osoby bezpartyjne oraz właśnie członkowie PPS, którzy mogli chcieć niezależności od PPR. Ale tych komisji absolutnie pewnych było ponad, dużo ponad 50%, więc tak naprawdę tutaj te osoby wiedziały, co mają robić. System wyborów polegał na metodzie stosowanej do dzisiaj, na metodzie de Honta, wielokrotnego ilorazu. I tak naprawdę przewodniczący komisji, właśnie zwerbowani przez Urzędy Bezpieczeństwa, oni wcześniej, już zawczasu, mieli ciągi liczb. To była po prostu, to był majstersztyk. W zależności od frekwencji, ile osób głosowało, było po prostu ciąg liczb, który oni mieli wpisywać w protokoły. Więc oni tak naprawdę mieli gotowe dane do wpisywania.
Czyli tak naprawdę liczenie było jedynie martwą procedurą.
Tak, to była martwa procedura, no jakby jeszcze, żeby powiedzieć o samym sposobie głosowania, znaczy też pokazać, że społeczeństwo jednak nie było tak zupełnie bierne. Są znane przypadki, że ludzie po prostu wchodzili jawnie, trzymając w ręku trójkę, czyli że będą głosowali na blok, ale mieli schowane numerki z listami PSL-owskimi. Kiedy już weszli do lokalu, dostali kopertę, po prostu nawet na oczach komisji wyborczej potrafili podmienić kartki, wrzucić tekst, które chcieli, czyli na PSL. Więc to pokazuje, że społeczeństwo no mimo wszystko próbowało w jakiś sposób tutaj wyrazić swoje zdanie i pokazać czerwoną kartkę komunistom. No oczywiście to przygotowanie, o którym wcześniej powiedziałem, to z góry tak naprawdę narzucone wyniki pokazały, no po prostu zdecydowały, że wyniki oficjalne były, pokazały zdecydowane zwycięstwo komunistów.
Tu przypomnijmy, że tak zwany blok demokratyczny, czyli ten jednolitofrontowy, to jest 80% głosów, 394 mandaty. Polskie Stronnictwo Ludowe te 10% i 30%, 28 mandatów. Są jakieś strzępki tych wyników, które mogły pokazywać na realny wynik wyborów? Mówi się o takich 100 obwodach do głosowania na 6 tysięcy, które były, gdzie tę przewagę jednak uzyskał PSL. Trudno powiedzieć, czy to jest średnia z kraju. Tutaj pamiętajmy, że poparcie dla PSL-u i poparcie dla tego jednolitego frontu, czyli bloku demokratycznego, było pewnie w skali kraju bardzo zróżnicowane.
Tak, no tutaj te 10,3%, które dostało PSL, no to jakby odzwierciedla to właśnie, o czym mówiłem
wcześniej. Ile Stalin im darował.
Tak, dokładnie, ile Stalin im darował. Ale faktycznie Mikołajczyk oczywiście też w protestach właśnie dawał przykłady miejsc, komisji obwodowych, gdzie byli tak zwani mężowie zaufania PSL, gdzie policzyli prawdziwe wyniki, które mówiły właśnie, że od 60 do 70% głosów padło za PSL. To by pokazywało, jakby potwierdzało poparcie, które wyraziło społeczeństwo podczas referendum. Ale myślę, że faktycznie nie odzwierciedla to wyników ogólnokrajowych, znaczy tendencji ogólnokrajowej, ponieważ mimo wszystko to społeczeństwo było tak zastraszone, ten aparat terroru był tak stosowany, że faktycznie siłą rzeczy po prostu czasami ktoś, kto właśnie chciał zagłosować na PSL, nie mógł tego zrobić.
Choć też wydaje mi się, że to jest, chodzi też o pewną geografię wyborczą. Znaczy tam, gdzie PSL miał swoich mężów zaufania w komisjach, to były te obszary, gdzie najczęściej był najsilniejszy. W związku z tym miał tam także pewnie największe poparcie. Pytanie, jak wyglądało to na tych obszarach, które czy to zostały zastraszone, czy też, mówiąc też całkiem serio, pozyskane przez komunistów jakimiś działaniami, które podejmowano. Przypomnijmy, że na przykład mamy do czynienia z zupełnie różnym przyjęciem reformy rolnej na różnych obszarach. Są takie obszary, gdzie reforma rolna została przyjęta przez dużą część ludności pozytywnie i są takie obszary, gdzie z całą pewnością była przyjmowana negatywnie i tutaj ta mapa poparcia dla PSL-u bardzo dobrze to odzwierciedla.
Tak, zgadza się. No tutaj południowo-wschodnia część Polski faktycznie w tych rejonach komuniści też przyznawali, wiedzieli bardzo dobrze, że w tych rejonach PSL cieszy się ogromnym poparciem. I to głównie z tych rejonów właśnie były te wyniki mężów zaufania, więc to nie jest miarodajne. Poza tym choćby na przykład na terenie dwóch okręgów tutaj naszych, czyli Gdańska i Gdyni, były dwa okręgi, mężowie zaufania, PSL-owcy, w większości z nich byli zwerbowani przez Urzędy Bezpieczeństwa, a część z nich w ogóle nie pojawiła się właśnie podczas w dniu głosowania. Więc tutaj no, ten aparat naprawdę to było tak wszystko przemyślane i przygotowane. Wspomnę jeszcze właśnie o listach dzikich tak zwanych. Tutaj też no, majstersztyk komunistyczny niestety był przygotowany w Gdańsku, czy konkretnie w Gdyni, gdzie zgłoszono tak zwaną listę ziemi kaszubskiej. I tutaj pierwszym na liście miał być kandydat, w ogóle członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL i członek Zarządu Wojewódzkiego PSL w Gdańsku, czyli znacząca postać z PSL-u, który miał być pierwszy na liście właśnie w Gdańsku. Był agentem, notabene o pseudonimie Bolek, nazywał się Józef Gniech, tylko nie, proszę nie mylić z Józefem Gniechem, który zginął w Piaśnicy, uczestnikiem walk bolszewickich. Ten był młodszy i ten Józef Gniech właśnie po zamknięciu już list zdecydował, powiedział, że nie będzie, rezygnuje z kandydowania w ogóle. A ogłoszono wówczas tą listę ziemi kaszubskiej i z tej listy ziemi kaszubskiej miał on kandydować.
Czyli taki, bym powiedział, manewry polityczne, które miały jakby zrobić jeszcze większe zamieszanie w umysłach wyborców.
Tak, bo na tej liście kaszubskiej byli działacze lokalni, którzy cieszyli się poparciem Kaszubów. W ten sposób komuniści chcieli tutaj na terenie województwa gdańskiego rozbić, jakby rozproszyć te głosy, które ewentualnie mogły paść na PSL.
Gdy mówimy o specyfice województwa gdańskiego i tego obszaru dzisiejszego Pomorza, to tu było łatwiej, trudniej. Co było specyfiką? Regionalizm, rozumiem, był taką specyfiką.
Tak, to znaczy o ile podczas referendum jakby tutaj to, że w tych starych powiatach, tak zwanych starych powiatach, czyli powiatach, które przed II wojną światową leżały na terenie Polski, tutaj właśnie głównie zamieszkane przez ludność kaszubską, gdzie były te korzenie rodzinne, gdzie było poparcie sąsiadów, ludzie trzymali się i nie dawali się komunistom, nie byli tak podatni na tą propagandę i nie dawali się zastraszyć. Tutaj jakby już teraz tej różnicy nie widać. Po prostu te doświadczenie referendum pokazało komunistom, gdzie mają uderzyć, jak uderzyć, i robili to niestety celnie.
Po wyborach oczywiście wszystko się zmienia. Tutaj patrzymy w tym momencie na już właściwie nieuchronny zbieg wydarzeń. Patrząc też na zewnętrzny świat, widać wyraźnie, że ci politycy PSL-u po referendum mają, po wyborach i referendum mają już takie poczucie, że no, za chwilę zacznie się ta krwawa rozprawa z nimi. Zaczyna się coś, co jest takim procesem też nieuchronnym, pewne konsekwencje dla tych działań podziemnych, czyli bardzo wiele tych oddziałów zaczyna weryfikować swoje stanowisko co do dalszego oporu, a przypomnijmy, że ważnym elementem, który jest bardzo ściśle związany z wyborami, jest amnestia, która zostaje miesiąc później ogłoszona i która doprowadza realnie do ujawnienia się ogromnej części podziemia w Polsce.
Tak, no, sfałszowane wybory, czyli właśnie ten moment, na który całe podziemie podległościowe tak naprawdę czekało. I
czekało na niesfałszowane.
Oczywiście, na niesfałszowane. Czekało na moment wyborów, żeby po prostu chcieli do tego momentu dotrwać. Mieli nadzieję, że ta Polska będzie inna po wygranych wyborach przez PSL. No niestety się to nie stało i faktycznie tutaj nastąpiła już mocna rezygnacja i wiele osób skorzystało z tej amnestii. Po prostu dowódcy odpowiedzialnie stwierdzili, że no, bacząc tutaj na życie swoich podwładnych, że ci, którzy mogli, którzy jakoś nie byli mocno rozpracowani przez Urzędy Bezpieczeństwa, żeby wrócili po prostu starali się wrócić do w miarę normalnego życia, ale też jednocześnie oczywiście, żeby zachowali, byli depozytariuszami jakby tych wartości polskiego państwa podziemnego, tych wartości, którym służyli podczas wojny i przez te lata po wojnie.
Według oficjalnych danych z tej amnestii kosztowało 76 tysięcy uczestników zbrojnego podziemia. To też pokazuje siłę tych ugrupowań, które w tym czasie w kraju stawiały opór.
Tak, no przyjmuje się, że polskie podziemie antykomunistyczne po wojnie no, liczyło łącznie około 200 tysięcy osób, z czego no, z bronią w ręku dochodziło do 20-30 tysięcy, ale oczywiście ci pozostali, no to cała pomoc logistyczna, czy choćby lekarze tak opatrujący rany. Tak, no to podziemie było naprawdę silne, no było jakby spadkiem po największej podziemnej armii świata, tak po armii krajowej.
Gdy patrzymy na wydarzenia, które następują w roku 1947-1948, to jakby historia opanowywania Europy Środkowo-Wschodniej przez komunistów nabiera bardzo szybkiego tempa i tutaj zarówno dzieją się rzeczy, które są bardzo spektakularne w tych krajach. Przypomnijmy to, co zdarzy się za chwilę w Pradze i w Czechosłowacji, czyli taki pucz, który doprowadzi do tego, że prezydent Beneš zostanie wyeliminowany z czeskiej polityki i komuniści zdobędą pełną władzę w tym kraju, który chyba był najmniej skomunizowany w tych pierwszych trzech latach po II wojnie światowej. Ale też mamy takie próby Zachodu, obudzenia się i przedstawienia pewnych projektów, które mają po pierwsze zatrzymać komunizm, a być może także zacząć go podkopywać. Przypomnijmy, że rok 47 to jest ogłoszenie, a 48 próba wprowadzenia planu Marszala.
Tak, sfałszowane wybory i późniejsze właśnie to w Polsce to, co się działo w Europie, czyli eliminacja działaczy niekomunistycznych, często skazywano ich na śmierć. Tutaj jakby konsekwencją jest oczywiście też ucieczka Mikołajczyka w październiku 1947 roku i zupełne rozbicie PSL-u. Które potem zostało, obie partie, Polskie Stronnictwo Ludowe, już całkowicie podporządkowane komunistom i Stronnictwo Ludowe, połączone w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ale również po tych wyborach komuniści zdecydowali się podjąć ostateczną jakby próbę, oczywiście udaną, zjednoczenia, tak, ruchu, to znaczy zdominowania po prostu Polskiej Partii Socjalistycznej, która podczas wyborów okazało się, że dotrzymała jakby tego jednolitego frontu, ale komuniści woleli spać spokojnie i chcieli po prostu ją całkowicie zdominować. No i oczywiście plan Marszala odrzucony przez Polskę po wskazaniach Stalina.
To jest moment, w którym rozstrzygały się na właściwie długie lata, bo do roku 89 losy tej części Europy. Wybory były jakimś takim ważnym elementem tego legitymizowania się tej władzy. Czy z historycznego punktu widzenia to referendum 46 i wybory 47 roku to są takie punkty zwrotne, czy tak naprawdę był to element dekoracji w sytuacji, w której tak naprawdę decydującym elementem była owa siła orężna oddziałów milicji, aparatu bezpieczeństwa i tego wszystkiego, co rozgrywało się raczej na tej płaszczyźnie?
Znaczy, komuniści traktowali zarówno referendum, jak i wybory już w późniejszych latach jako taki właśnie mit założycielski komunizmu w Polsce. Udowadniali, że Polacy w wielkim procencie poparli ich zarówno w referendum, jak i w wyborach, oczywiście powołując się na oficjalne wyniki, ale faktycznie to, o czym decydowało o zwycięstwie zarówno w referendum, jak i w wyborach, to był ten aparat terroru i siła polityczna, to, że komuniści od początku zagwarantowali sobie kontrolę nad tymi najważniejszymi resortami w tymczasowym rządzie jedności narodowej, w którym był Mikołajczyk, bo jeżeli umowa moskiewska, która jeszcze przed referendum, która decydowała o tym, że Mikołajczyk zdecydował się wejść do rządu, przewidywała, że 1/3 stanowisk będzie w rękach PSL-u. Nazwano to ludowców, więc tutaj jakby specjalnie komuniści też, to był ogólnik, który potem pozwalał im manipulować, bo twierdzili, że mieli też również wtedy na myśli Stronnictwo Ludowe, oczywiście przez nich kontrolowane. I gdyby te ustalenia były przestrzegane, to różnie mogłoby to być, ale komuniści od początku zastrzegali sobie te najważniejsze resorty, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy Ministerstwo Bezpieczeństwa, jak również oczywiście kierowane przez Władysława Gomułkę Ministerstwo Ziem Odzyskanych, de facto, które rządziło 1/3 terytorium Polski, ponieważ one odgrywały najważniejszą rolę.
A jeśli chodzi o wybory, to przede wszystkim to, że społeczeństwo zrozumiało, że wybory są fałszowane i potem tak naprawdę ta brak wiary w wyborów powodował, że przez długie lata można było oficjalnie ogłaszać te 97 czy 98% frekwencje i 98 czy 99% poparcie. I tak jest właściwie aż do wyborów 4 czerwca 1989 roku. Przypominam, że Krzysztof Drażba był moim gościem. Rozmawialiśmy o wyborach ze stycznia 1947. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.